opowieści dzikiej treści.
Piotr Dziełakowski, miłośnik żurawi, edukator przyrodniczy ze Wschowy, pomysłodawca pierwszej na świecie transmisji online z gniazda tych pięknych, tajemniczych ptaków, jest już z nami. Witaj Piotrze, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dzisiaj jest Dzień Ziemi i to jest taki dzień, można powiedzieć, tragiczny, ponieważ pożar wciąż trawi Biebrzański Park Narodowy. To miejsce niezwykłe, przyroda zjawiskowa, rzadkie gatunki ptaków i zwierząt. Każdy, kto kocha przyrodę, ma w tym momencie złamane serce. Tak pomyślałam sobie, kiedy brzmiał ten bardzo sympatyczny dżingiel, który zawsze jest emitowany przed rozmową z tobą, to pomyślałam sobie, że trudno dzisiaj tak zupełnie optymistycznie patrzeć na przyrodę, uśmiechać się. I też sam zadecydowałeś, że dzisiaj nie będziesz opowiadał jakiejś swojej przygody, bo w ten Dzień Ziemi po prostu nie przeszłoby to przez gardło tobie.
No niestety, tak to wygląda. Nie? W ogóle cała sytuacja w kraju jest związana też z pandemią, ale jeżeli chodzi, są to bardzo smutne dni ziemi, ponieważ jedno chyba, jeżeli chodzi o Polskę, to jeden z najbogatszych pod względem przyrodniczym terenów w tej chwili płonie przez głupotę ludzką. No i ciężko jakby znaleźć słowa, które mogłyby mi w jakiś sposób zrekompensować albo wytłumaczyć całą tą historię z tym parkiem. No ale tak się dzieje tak powiedziałem, wszystko się zaczyna od wody. No, ja zawsze o wodzie mówię i tak się zaczęło. No, brak wody i stąd ten pożar jest tak dotkliwy.
To Piotrze, zacznijmy od początku. Kiedy zająłeś się obserwacją ptaków, żurawi, jak wtedy wyglądał poziom wody w rowach melioracyjnych? Bo to są ptaki, które bardzo często spotykane są na polach kukurydzy przede wszystkim, ale nie tylko. Gdzieś też czasami pod lasem, ale też w miejscach bardzo podmokłych, bagiennych, trudno dostępnych. I jak wyglądały wtedy twoje spostrzeżenia? Jakie wnioski wtedy wyciągałeś, kiedy obserwowałeś ptaki?
Powiem tak, że tak, już nieraz to już w programie mówię, że byłem wtedy młodym, powiedzmy młodym człowiekiem, który poznawał przyrodę, bardzo dużo wtedy czytałem i poznawałem nowe rejony, nowe miejsca i cały czas się uczyłem, ale powiem szczerze, że co roku jak przychodziła wiosna, ta woda się pojawiała i to nieraz tak dużej ilości, że było ciężko ją w ogóle odprowadzić kanałami i po prostu i w każdym rejonie, mówię tu o tej chwili o mojej małej ojczyźnie, czyli o Wschowie, terenach Wschowy, bo od tego się zaczęła moja eksploracja, to ta woda była wszędzie, ona była wszędzie i proszę mi wierzyć, że ja cały czas sobie pluję w brodę, tak mówiąc potocznie, że nie robiłem wtedy zdjęć. Bo był taki moment i to było ładnych parę lat temu, kiedy jeździłem na te wyprawy i nigdy jakoś nie robiłem tych miejsc, rozlewisk, zdjęć. Jakieś takie nie miałem potrzeby. Zawsze mi się wydawało, że to będzie wiecznie trwało i to będzie tak zawsze. Przecież co roku przychodzi wiosna, wiosną przychodzą roztopy, przychodzi woda i tak było zawsze. A później nagle to zaczęło tak szybko znikać, że jak już chwyciłem ten aparat, żeby robić te zdjęcia, to tego już nie było.
Mówiliśmy bardzo często o tym, że cieszyłeś się co roku, kiedy planowałeś transmisję z żurawiego gniazda, a w tym roku cisza. No to ogromny związek z tym, co mówisz. Powiedz po prostu wprost, jaka jest sytuacja? Czy będzie telewizja Żuraw, czy nie?
Nie będzie. Nie będzie, niestety, projekt w tej chwili, jeżeli chodzi o ten rok, ja mam nadzieję, że mam tu bardzo duże wsparcie ze strony Nadesica Włoszokowice i walczyliśmy bardzo mocno o to, żeby ten jednak streaming był. Cały czas z Krzyszkiem Jaskiem z 4K komputer dyskutowaliśmy na temat tego, czy to będzie, czy nie będzie, ale jednak brak wody. I proszę mi wierzyć, ja muszę to powiedzieć, bo to też trzeba, jak już omawiamy ten temat, to trzeba też powiedzieć. Nadleśnictwo wydało mnóstwo pieniędzy na to, żeby tym bagnu, gdzie zawsze był streaming, nadać jakiś taki kształt tego wodnego, takiego powiedzmy dla mnie Eldorado. Przeprowadzili tą rurę, woda zaczęła się lać, te bagna zaczęły wracać do życia i w momencie, kiedy zaczęło wracać do życia, nagle ktoś równolegle do tego rowu podejmuje decyzję, żeby zmelerować łąki obok i kopie bardzo głęboki kanał i mimo jeszcze bardzo szybkie reakcje wtedy nadleśniczego, żeby zrobić tam jakiś taki mały wał, żeby jednak ta woda nie uciekała, ale to i tak podciągi były zewnętrzne. No i po prostu ta woda po prostu odpłynęła i miejsce, gdzie robiliśmy streamy, gdzie się idealnie nadawało to miejsce na to, żeby kultywować życie i pokazywać formy i naukowej, i takie edukacyjnej życie żurawia, nie ma. Nie ma w tej chwili nawet perspektyw na ten rok, żeby cokolwiek zrobić. I to jest dla mnie taki... nie wiem, nawet nie wiem, czy nazwać, czy to jest klęska moja jakaś taka życiowa, czy porażka, bo z jednej strony zdaję sobie z tego sprawę, że nie mam na to wpływu, bo proszę mi wierzyć, 80% miejsc lęgowych, bynajmniej w moim terenie, które badam od prawie ponad 25 lat, nie ma wody. I to już jest znamienne. I tak patrzę teraz na tą Biebrzę, która jest właśnie symbolem tych 80% miejsc, gdzie nie ma wody. I po prostu to jest taki negatywny kierunek. No i nie wiem, co mam powiedzieć.
Ile lat nawadniano bagna? To były te bagna, które nazywasz tak po swojemu Kambodża.
No to było ponad 7 lat napuszczania wody. Nie?
A w 7 lat. Jak szybko ta woda zniknęła po zmelierowaniu?
W ciągu roku.
Rzeczywiście to bardzo trudno w ogóle skomentować. I jak sądzisz, czy w ogóle telewizja Żuraw wróci?
Nie wiem. Mam nadzieję, że jednak pogoda zacznie nam, klimat zacznie nam jakieś płatać, jakieś figle i jednak ta woda, ten deszcz wróci i zacznie coś się dziać, ale na dzień dzisiejszy mam bardzo głęboką jakąś taką myśl, że to może być ten czas, kiedy ten czas taki przełomowy. To, co zawsze mówiłem, zawsze o tym powtarzałem i będę powtarzał, że Żuraw to woda i nie będzie wody, nie będzie żurawia. I tak kiedyś powiedziałem, że kiedy nie będzie żurawia w naszej okolicy, to będzie początek bardzo poważnych problemów z wodą, czyli początek problemów dla człowieka, czyli dla nas, najpierw dla społeczności lokalnych, a później to się rozwinie bardziej globalnie, więc nie wiem, no nie jestem fachowcem, żeby się wypowiadać na ten temat, tylko mówię o swoich własnych odczuciach.
Wiele lat już wstecz widziałeś, że ta woda zanika tutaj w audycji, w swoim cyklu Opowieści dzikiej treści. Od kilku lat poruszałeś temat wody, ale to jest właściwie głos wołającego na puszczy. Nikt nie słucha takich głosów. Nagle pojawia się taka tragiczna historia, jak to, co ma miejsce w tej chwili w Biebrzańskim Parku Narodowym. Myślisz, że to wywoła refleksję?
Może chwilową? Tak, chwilową. ale wydaje mi się, że refleksja będzie wtedy, kiedy taka już, sądzę, że najbardziej problem z biedrzą dotyka ludzi, którzy w jakiś sposób są wrażliwi i widzą potrzebę posiadania natury wokół siebie. I sądzę, że to są ci pierwsi ludzie, którzy reagują na taką sytuację. A sądzę, że reszta społeczeństwa jeszcze do końca sobie nie zdaje sprawy z problemów. Wiadomo też, teraz jest jeszcze jeden bardzo, bardzo poważny problem, czyli ta pandemia i to też jak w jakiś sposób się te dwa tematy na siebie nachodzą. No wiadomo, nie będę mówił, który jest ważniejszy, aczkolwiek brak wody, nie wiem, czy nie będzie jeszcze bardziej poważniejszym problemem dla nas w Polsce, jeżeli chodzi o to, co będzie się dalej działo.
Smutny ten Dzień Ziemi. Za rok kolejny. To wszyscy właściwie uczestniczymy w dbałości o ziemię, w ochronę środowiska i to jest właściwie wybór każdego z nas. Piotrze, za tydzień ponownie pojawisz się na antenie Radia Zachód, tym razem już w opowieści. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Dobranoc.
Dobranoc.